Mieli czas modlitwy, uwielbienia, ale teraz będzie czas słuchania Bożego Słowa, więc proszę, zajmijcie swoje miejsca. Mam nadzieję, że mieliście dobrą noc, że macie wyspane umysły, trzeźwe umysły, że wasz też duch jest spragniony, aby słuchać Bożego Słowa, więc zapraszam was do ważnego podążania za mną, ponieważ to kazanie ma taką konstrukcję, że od początku do końca musicie uważnie słuchać, bo jeżeli gdzieś się wyłączycie w środku, no to końcówka nie będzie miała dla was większego sensu i większego znaczenia. A więc zaczynamy Boże Słowo. Mamy dwie bliźniaczki, Lena i Nina. Załóżmy, że mają aktualnie po 20 lat. Lena została kosmonautką i w wieku 20 lat poleciała w przestrzeń kosmiczną. Porusza się tam z prędkością bardzo dużą, z prędkością zbliżoną do prędkości światła. W tym czasie Nina wyszła za mąż, urodziła córkę i tak minęło 10 lat. Następnie Nina z córką po 10 latach idą przywitać Lenę, siostrę bliźniaczkę. Więc spotykają się, córeczka pyta: ciociu Leno, ile ty masz lat? Lena odpowiada: 28. Mamusiu, a ile ty masz lat? 30. Znów mnie okłamujecie. Ależ nie. Lena ma 28 lat. Nina ma 30. Mimo tego, że urodziły się w tym samym roku, mimo tego, że urodziły się w tym samym dniu, z powodu prawa fizyki, zjawiska dylatacji czasu, jest to całkiem prawdopodobne i całkiem możliwe, że mamy dwie bliźniaczki, które urodziły się w jednym roku, urodziły się w jednym dniu, a jedna jest starsza od drugiej o 2 lata. Zjawisko to zostało nazwane paradoksem bliźniąt. Paradoks bliźniąt. Takich paradoksów w naturze jest bardzo wiele. Ale podałem ten przykład, bo chciałbym dzisiaj mówić o paradoksach w Biblii. Paradoks słownikowo to nieoczekiwany, nieprawdopodobny, zadziwiający. Twierdzenie logiczne prowadzące do zaskakujących lub sprzecznych wniosków. Sprzeczność ta może być wynikiem błędu w sformułowaniu twierdzenia, przyjęcia błędnych założeń, a może też być sprzecznością pozorną, sprzecznością ze zdrowym rozsądkiem. A więc nasz zdrowy rozsądek rozpoznaje coś jako logiczną sprzeczność, i wtedy ma wielki problem, wtedy nie wie, co zrobić. Musi się ustawić albo po jednej stronie, albo po drugiej stronie. Gdybyśmy mieli przeprowadzić głosowanie, ile lat ma Lena, a ile lat ma Nina? Niektórzy z nas by powiedzieli, są bliźniaczkami, więc mają tyle samo lat. A ktoś inny powiedział nie, ponieważ przez to, że miało miejsce takie zdarzenie, ich lata się różnią. A więc paradoks jest pewnym wyzwaniem dla naszego umysłu. Powoduje to, że nasz umysł nie wie, jak sobie z nim poradzić. Nasz umysł najprawdopodobniej ustawi się po jednej stronie lub po drugiej stronie. Przypominam, paradoks to twierdzenie logiczne, lecz sprzeczne. Logiczne, lecz sprzeczne. Przypatrzmy się teraz pewnym fragmentom Pisma Świętego, żebyśmy mogli lepiej zrozumieć to, o czym będę mówił, zanim przejdziemy do sedna sprawy. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, werset 31. Proszę o wyświetlenie. Pierwszy Koryntian, rozdział 12, werset 31. Czytamy, apostoł Paweł pisze: starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Czy kiedyś rozmyślaliście nad tym wersetem? Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski. Po grecku to jest zelute, teda charyzmata. Zelute, słowo gorliwie, usilnie, od nich pochodzą zeloci, a więc ludzie czynu, ludzie działania, ludzie, którzy chcieli doprowadzić do wyzwolenia Izraela za pomocą zbrojnego powstania. Słowo zelute mówi nam o działaniu, o czynie, o gorliwości, o zaangażowaniu. A więc zdanie zbudowane w ten sposób, starajcie się gorliwie, zelute, ale druga część tego zdania brzmi charyzmata, czyli starajcie się usilnie o charyzmata, o dary łaski. Dary łaski, charyzmata pochodzi od słowa charyz, łaska. A łaska, jak z pewnością wiecie, to niezasłużony dar łaski. Więc z jednej strony mamy starajcie się usilnie, zabiegajcie gorliwie, ścigajcie, gońcie, angażujcie się, dawajcie z siebie wszystko, a z drugiej strony mamy dar łaski, czyli niezasłużoną Bożą łaskę, charyzmata, dary łaski, charyzma, dar łaski. Nie wiem, czy rozumiecie pewne napięcie, które występuje w tym wersecie. W jaki sposób można się gorliwie starać o coś, co jest darem łaski? Pozwólcie, że wyjaśnię wam to na podstawie świadectw, dwóch uczniów. Mamy zakończenie roku szkolnego, mamy dwoje ojców i dwoje dzieci, dwóch synów. Oto jeden syn przychodzi do domu i przynosi świadectwo dumne, pokazuje tacie świadectwo z czerwonym paskiem, z góry na dół piątki i szóstki. Tata dumny ze swojego syna mówi, dobrze synu, zdjęcie oczywiście na fejsa trzeba zrobić. Zdjęcie robimy, przytula syna, mówi tak, synu, dobrze pracowałeś cały rok. Naprawdę starałeś się, widziałem, to świadectwo jest wynikiem twojej całorocznej pracy. Mam dla ciebie dar. Mam dla ciebie podarunek. Popatrz, oto ten rower. Ten rower jest darem dla ciebie. Starałeś się, pracowałeś, tata ma gest, proszę, oto twój rower. Więc mamy pierwszy przypadek, w którym syn otrzymuje rower. Ale oto mamy drugiego ojca i drugiego syna. Syn ze spuszczoną głową wraca z zakończenia roku szkolnego, niesie świadectwo. Tata mówi, no pokaż. Syn pokazuje świadectwo, a tam z góry, wiecie co, jedynki i dwójki. No może niemożliwe, no ale powiedzmy, dla wyostrzenia tematu tak zróbmy, jedynki i dwójki. Tata patrzy na syna, zwija świadectwo, odkłada na bok, patrzy mu w oczy i mówi, jesteś moim synem, kocham cię, mam dla ciebie prezent, mam dla ciebie dar. Popatrz, oto rower dla ciebie, dlatego, że jesteś moim synem. Dlatego, że cię kocham i dlatego, że chcę cię ubłogosławić tym rowerem. Powiedzcie mi, który z nich otrzymał charyzma? Który z nich otrzymał dar łaski? Pierwszy czy drugi? Wszyscy to rozumiemy, tak? Dar łaski, niezasłużony dar łaski, jeżeli łaskę rozumiemy jako niezasłużony dar, a tak to wygląda, tak to jest w Biblii przedstawione, charyzma otrzymał drugi. Ale apostoł Paweł w liście do Koryntian 12:31 mówi, bądź jak pierwszy syn. Staraj się usilnie. A otrzymasz charyzma, otrzymasz charyzmata, otrzymasz większe dary łaski. Czy nie zauważacie, że w tej konstrukcji jest pewna sprzeczność? O właśnie, nasz umysł rozpoznaje tego typu twierdzenia jako sprzeczność. Nasz umysł rozpoznaje to, że coś się nie zgadza. Ale czy ta sprzeczność jest pozorna, czy ta sprzeczność jest rzeczywista? Żeby lepiej wam wyłuszczyć paradoksy w Biblii, chcę się posłużyć trzema przykładami, bardzo znaczącymi przykładami, które przewijają się w całej historii Kościoła, tworzą różne poglądy i też, muszę powiedzieć, tworzą herezję. Pierwszy biblijny paradoks odnośnie zbawienia. Chrystus umarł za wszystkich. Prawda czy nieprawda? Chrystus umarł za wszystkich. Druga część zdania, ale nie wszyscy będą zbawieni. Popatrzcie się, jak brzmi to zdanie. Chrystus umarł za wszystkich, ale nie wszyscy będą zbawieni. Czy nie czujecie pewnego napięcia w tym zdaniu? Zauważmy kilka fragmentów Pisma Świętego. 1 Jana, rozdział 2, wersety 1 i 2. 1 Jana, rozdział 2, wersety 1 i 2. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Werset drugi, uważajcie. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze. O kim jest mowa? Nasze? Czyli nasze, ludzi wierzących. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze. Drugi trzon zdania, ale nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, ale nie tylko za nasze, także za grzechy całego świata. Zobaczcie, to zdanie jest skonstruowane w ten sposób, że Jezus jest dokładnie ofiarą przebłagalną, bo tam jest takie słowo użyte, hilasmos, ofiara przebłagalna za nasze grzechy, za grzechy ludzi odkupionych, zbawionych, wierzących, ale on jest ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata. Do tego możemy dołożyć jeszcze kilka wersetów z Pisma Świętego. Ja użyję tylko jednego, 2 Koryntian, rozdział 5, wersety 14-15. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Nie ma żadnych wątpliwości, że apostoł Paweł mówi, że Chrystus umarł za wszystkich. Ofiara przebłagalna jest za wszystkich. Więc jak brzmi to zdanie? Chrystus umarł za wszystkich, ale nie wszyscy będą zbawieni. Czy nie czujemy, że jest tu pewne napięcie? I oczywiście z punktu biblijnego, teologicznego mamy stwierdzenie, Chrystus umarł za wszystkich i to jest zdanie absolutnie prawdziwe. Jest to prawda, biblijna, umocowana prawda. A z drugiej strony, kiedy patrzymy na kwestię odkupienia, to mamy na przykład takie wersety. Mateusz, rozdział 7, werset 13-14. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Obraz szerokiej bramy i szerokiej drogi, obraz wąskiej bramy i wąskiej drogi jednoznacznie nam sugeruje, że istnieje podział na tych, którzy są potępieni, czy będą potępieni i na tych, którzy są zbawieni i będą zbawieni. Istnieje jasny podział. A więc z jednej strony prawda biblijna jest taka, że Chrystus umarł za wszystkich, a z drugiej strony prawda biblijna jest taka, że tylko część ludzi będzie zbawionych. Ci, którzy znajdują się na drodze życia. Pan Jezus w innym nauczaniu, kiedy mówił o sądzie ostatecznym, powiedział i odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Chrystus umarł za wszystkich, a mimo to jest zbawienie, które będzie udziałem tylko jakiejś części ludzi. Potwierdził to także apostoł Paweł, 2 Tesaloniczan, rozdział 1, wersety 6 i 9. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa, poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Apostoł Paweł potwierdza sąd, potwierdza karę, potwierdza potępienie i potwierdza zbawienie. A więc mamy biblijny paradoks. Chrystus jest ofiarą przebłagalną za wszystkich. Chrystus umarł za wszystkich. A z drugiej strony mamy przedstawioną mocną prawdę biblijną, że tylko część ludzi będzie zbawiona. Tylko część ludzi będzie zbawiona. Chrystus jest ofiarą za wszystkich, ale nie obejmuje wszystkich. Jak brzmi to zdanie? Chrystus jest ofiarą za wszystkich, ale ofiara Chrystusa nie obejmuje wszystkich. Pierwszy tą sprzeczność zauważył Orygenes na początku, na końcu II i III wieku. On pierwszy zauważył to stwierdzenie i stworzył doktrynę, która nazywa się uniwersalizmem. Stworzył doktrynę, w której Orygenes twierdził, że w konsekwencji i tak wszyscy ludzie będą zbawieni. Ponieważ Chrystus jest ofiarą przebłagalną za wszystkich ludzi, więc w konsekwencji wszyscy ludzie będą zbawieni. Niezależnie od tego, czy uwierzyli w Chrystusa, czy nie uwierzyli w Chrystusa. To był człowiek wierzący. On umarł jako człowiek wierzący, ale w końcu na drodze swojego życia zaczął głosić taką prawdę, że wszyscy będą zbawieni. Przez całe wieki Kościoła ta doktryna uniwersalizmu przewija się przez Kościół. Może sobie nie zdajemy sprawy, ale pośród nas są ludzie, którzy wierzą, są przekonani, że będą zbawieni ludzie poza wiarą w Chrystusa. Może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale to będzie jedno z największych wyzwań dla Kościoła niebawem. Że coraz więcej ludzi, mając przekonanie o tym, że Bóg jest miłością, że to jest niemożliwe, żeby Bóg, który jest miłością, skazał człowieka na wieczne potępienie, coraz więcej ludzi zacznie najpierw po cichu w swoich sercach wyznawać doktrynę, że będą ludzie zbawieni poza Chrystusem, poza wiarą Chrystusa. Później będzie się o tym mówić w sposób oczywisty, jawny, a później nawet będzie to głoszone z kazalnic. Więc mamy biblijny paradoks, który nam mówi o tym, że Chrystus jest ofiarą przebłagalną za wszystkich ludzi, a z drugiej strony nie wszyscy ludzie będą zbawieni. Nasz umysł sobie z tym nie radzi, więc co? Stajemy albo po jednej, albo po drugiej stronie. Tajemnica jest w tym, że musimy zrobić syntezę, musimy połączyć te obydwie prawdy i zobaczyć je całościowo, zobaczyć, że to nie ma w tym sprzeczności, że ofiara przebłagalna jest za wszystkich ludzi i nie ma w tym sprzeczności, że tylko część ludzi będzie zbawiona. Przejdźmy dalej, paradoks numer dwa. Pozorna, logiczna sprzeczność. Kiedy popatrzymy na kwestię zbawienia, nie ulega wątpliwości, że Pismo Święte mówi nam o odwiecznym wyborze Boga. Staramy się odepchnąć od siebie tę prawdę, ale ta prawda jest bardzo mocno w Biblii ukazana, potwierdzona i umocowana. Mamy przynajmniej dwa mocne fragmenty w Nowym Testamencie, które nam o tym mówią i przekonują nas, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata. Pierwszy taki mocny fragment to jest list do Rzymian, jego nie będziemy czytać, to są rozdział 9, wersety od 10 do 24, przykład Ezawa i Jakuba. Jeżbyśmy popatrzyli na te charaktery, to nie wiadomo, który był lepszy, czy Jakub miał lepszy charakter, czy Ezaw miał lepszy charakter, ale Biblia wyraźnie mówi, że zanim się urodzili, Bóg wybrał Jakuba. Zanim się cokolwiek urodzili, czy złego, czy dobrego, Bóg wybrał Jakuba, dlatego Jakub stał się Izraelem, stał się tą protoplastrą narodu wybranego. Przejdźmy do listu do Efezjan, rozdział 1. List do Efezjan, rozdział 1. Mamy wersety od 3 do 11. Nie wiem, czy kiedyś do głębi czytaliście ten fragment Pisma Świętego. List do Efezjan, rozdział 1, wersety od 3 do 11. Zaczyna się tak. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Werset 4. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości, werset 5. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. I przejdę od razu do wersetu 11, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Werset 4. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Greckie słowo elegomai mówi o wyborze, o elekcji. To słowo, które mówi wybór, elekcja. Werset 5. Przeznaczył nas do synostwa. Greckie słowo prurizo, wyznaczyć przed, przeznaczyć z góry. I w końcu werset 11. Prurizo prothesis, przeznaczenie do jakiegoś celu. Wcześniej przeznaczenie do jakiegoś celu. Zanim cokolwiek się stało, wydarzyło, przeznaczył nas do jego jakiegoś celu, a w tym wszystkim przewija się jedna myśl według swojej woli. Według swojej woli. List do Efezjan, rozdział 1, wersety od 3 do 11. Przeczytajcie, jak tam się przewija myśl według jego woli. A więc mamy elekcję, przeznaczenie według jego woli. Nie ma żadnej wątpliwości, że Boże Słowo mocuje, przedstawia nam, że istnieje Boży wybór, że istnieje Boże powołanie, niezależne od nas, niezależne od tego, kim jesteśmy, że Bóg w wieczności, zanim cokolwiek powstało, na podstawie tego fragmentu i innych fragmentów można stwierdzić, dokonuje wyboru i elekcji. Ale mamy także drugą stronę tego tematu. Druga strona tego tematu mówi nam o naszej wolnej woli. Więc z jednej strony mamy Boży wybór, a z drugiej strony mamy co? Naszą wolną wolę. Ewangelia Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jak powiedziałem, z jednej strony jest elekcja, z drugiej strony jest pokazane, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Rzymian 1,16. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, później Greka. Zauważcie, każdego, kto wierzy. Każdego. Ewangelia Marka, rozdział 16, wersety 15-16. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Niezaprzeczalnie Pismo Święte nam pokazuje, że my aktem naszej woli możemy przyjąć Ewangelię lub Ewangelię odrzucić. A więc z jednej strony mamy wolną wolę człowieka w ustosunkowaniu się do poselstwa o Chrystusie, przyjęciu Jezusa jako Pana, Zbawiciela, uwierzenie w Ewangelię, a z drugiej strony niezaprzeczalnie Boże Słowo nam pokazuje, że istnieje coś takiego jak elekcja, jak wybór, jak powołanie przed założeniem świata. Jak to pogodzić ze sobą? Czy w naszych umysłach nie jawi się to jako sprzeczność? Z jednej strony Bóg mówi, że On nas wybrał przed założeniem świata, a z drugiej strony mówi nam, że to myśmy uwierzyli, aktem naszej woli przyjęli odrzucili Ewangelię. Właśnie, na tym polega paradoks. Nam się wydaje, że w tym jest jakaś sprzeczność. Co robimy? Ustawiamy się po jednej lub po drugiej stronie. Są ludzie, którzy w sposób zdecydowany i definitywny ustawili się po stronie elekcji, czyli Bożego wyboru. I pierwszym takim człowiekiem, który bardzo mocno to podkreślał, to był Augustyn Sipony. On pierwszy, nie wiem czy pierwszy, ale on podkreślał właśnie to. Zanim poszedł Luther, zanim poszedł Calvin. I bardzo mocno podkreślali właśnie tą Bożą elekcję, Boży wybór. Ale co? Ale z drugiej strony mamy zupełnie coś nowego. Z drugiej strony mamy inne spojrzenie, a w tym innym spojrzeniu mamy powiedziane, że człowiek może przyjąć lub człowiek może Ewangelię odrzucić. Czy nie brzmi wam to jako sprzeczność? Jako paradoks? Ale czy to nie jest tylko sprzeczność w naszym umyśle? Czy to nie jest tylko sprzeczność tutaj w naszej głowie? Czy to jest sprzeczność rzeczywista? Czy jest to sprzeczność pozorna? Może myśmy sami stworzyli sprzeczność w tych twierdzeniach. A może to jest bardzo proste? Może prawdą jest to, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata i prawdą jest to, że my aktem naszej woli przyjmujemy lub odrzucamy Ewangelię. Dlaczego zakładamy, że musimy stanąć po jednej stronie lub musimy stanąć po drugiej stronie? A może prościej jest przyjąć prawdę Bożego Słowa. Przyjąć, że Słowo mówi o jednym i Słowo mówi o drugim. Słowo mówi o tym, że Chrystus jest ofiarą przebłagalną za wszystkich ludzi, ale Słowo też mówi, że będą tylko nieliczni zbawieni. Prawdą jest to, że Bóg nas wybrał przed założeniem świata i prawdą jest to, że to my aktem naszej woli przyjmujemy lub odrzucamy Chrystusa i odrzucamy Ewangelię. Paradoks numer 3. Zbawienie jest darem łaski, ale to ty musisz się upamiętać i uwierzyć. Już wam wcześniej troszeczkę próbowałem to wyjaśnić. Zbawienie jest darem Bożej łaski, ale to ty musisz się upamiętać i ty musisz uwierzyć. Albowiem, list do Efezjan, rozdział 2, werset 8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Albowiem łaską, charis, niezasłużonym darem Boga jesteście zbawieni, ale przez wiarę. I dalej jest powiedziane, i nie z was Boży to dar. Boży dar, niezasłużony Boży dar, ale jednak, kiedy popatrzymy na ten werset, zauważamy, że po naszej stronie jest też coś do zrobienia. Co jest po naszej stronie? Wiara. Czyli niezasłużony, do końca niezasłużony. Z jednej strony mamy dar łaski, tak? Łaską zbawieni jesteście, a po drugiej stronie stoi wiara, przez wiarę. A więc to ty musisz uwierzyć, to ja muszę uwierzyć. Bóg za mnie nie uwierzy, Bóg daje mi dar łaski, ale po mojej stronie jest wiara, ona to przynależy do mnie, to jest po mojej stronie. Dodatkowo, kiedy uzupełnimy to jeszcze nauczanie Jezusa, Marka 1,15, wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Jeszcze więcej, upamiętajcie się. A upamiętanie to jest już zmiana naszego sposobu myślenia. Kto się ma upamiętać? Ja się mam upamiętać. Człowiek ma się upamiętać. Ten, który słyszy Ewangelię, ma się upamiętać. Człowiek, który, do którego dociera poselstwo o Chrystusie, ma zmienić swój sposób myślenia. Bóg tego nie zrobi za nas. Boże Słowo wyraźnie mówi, ty się masz upamiętać i ty masz uwierzyć. A więc łaską jesteście zbawieni. Dar łaski, niezasłużony dar łaski, a po drugiej stronie stoi człowiek, który według Pisma Świętego ma się upamiętać i uwierzyć. Czyli można powiedzieć z łaski, ale czy tak do końca z łaski? Czy tak zupełnie poza człowiekiem, zupełnie poza naszą wolą, zupełnie poza nami? Że Bóg nam daje, mimo tego, że my chcemy lub nie chcemy, daje nam to, wciska nam to? Zobaczcie, kiedy patrzymy na Boże Słowo, pojawiają nam się właśnie tego typu stwierdzenia, że otrzymujemy coś z łaski, czyli w sposób niezasłużony, ale patrzymy na drugą stronę i widzimy, że to po naszej stronie jest kwestia upamiętania się i po naszej stronie jest kwestia uwierzenia. Jak powiedziałem, z punktu logicznego brzmi to jak paradoks, brzmi to jak logiczna sprzeczność, ale czy naprawdę w tym jest sprzeczność? To tylko może nasz umysł ma problem, aby sobie z tym poradzić. To może nasz umysł nie radzi sobie z tego typu stwierdzeniami i najprawdopodobniej robimy tak, że stajemy po jednej stronie lub stajemy po drugiej stronie. Nie potrafimy zrobić syntezy, nie potrafimy połączyć tych fragmentów, nie potrafimy spojrzeć na to całościowo. A prawda brzmi w sposób następujący, że ofiara Chrystusa obejmuje wszystkich ludzi. Ofiara Chrystusa obejmuje wszystkich ludzi. Chrystus jest ofiarą przebłagalną za wszystkich ludzi, ale nie wszyscy będą zbawieni. Mamy drugie zdanie. Bóg wybrał ludzi do zbawienia, ale każdy indywidualnie dokonuje wyboru o przyjęciu lub odrzuceniu Chrystusa. Trzecia rzecz. Zbawieni jesteśmy z łaski, ale jednak po naszej stronie jest upamiętanie i uwierzenie. Po naszej stronie. Jak powiedziałem, te zdania czy te prawdy mogą nam brzmieć jako sprzeczności, ale one wynikają z ograniczenia naszego rozumu. Bracia i siostry, zbyt przeceniamy nasze zdolności intelektualne. Zbyt przeceniamy nasze zdolności poznawcze. Zbyt przeceniamy to, że my rozumiemy rzeczywistość duchową. Nam się wydaje, że my jesteśmy w stanie zrozumieć wszystko, co jest po tamtej stronie. Kiedy Jezus przyszedł na tę ziemię, kiedy próbował nam wyjaśnić rzeczywistość ducha, to mówił nam, że mamy duży problem ze zrozumieniem tego. Nie zrozumiecie prostych spraw, a zrozumiecie rzeczy należące do Królestwa Bożego. Pewne sprawy w Biblii nam się jawią jako sprzeczności, ale one świadczą tylko o jednym, jak bardzo ograniczony jest nasz umysł. One nie świadczą o tym, że Bóg sobie przeczy. One świadczą tylko o tym, że my nie jesteśmy w stanie jako ludzie do końca tego pojąć. Że nasze poznanie jest poznaniem cząstkowym. Dlaczego boimy się do tego przyznać? Nasze poznanie jest poznaniem cząstkowym. Chociażby nie wiadomo, jak wielka była twoja cząstka, choćby nie wiadomo, jak wiele byś poznał i zrozumiał, dalej twoje poznanie jest cząstkowe. Tajemnice Królestwa Bożego są o wiele głębsze niż możliwości naszego rozumu. Jeśli ktoś myśli, że poznał Boga, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Tak naprawdę o Bogu wiemy tylko tyle, ile nam Bóg ze swojej dobroci nam objawi, ile ze swojej łaski nam się odsłoni. Bóg tak naprawdę jest niepoznawalny dla naszego umysłu. W jakimś tylko małym zakresie jest poznawalny dla naszego umysłu. Bóg jest o wiele bardziej skomplikowany niż to zostało nam przedstawione. Zostało to przedstawione na miarę naszych możliwości. Często chlubimy się naszym poznaniem. Często chlubimy się, jak my wiele rozumiemy. Często się chlubimy tym, ile to myśmy z Biblii poznali. A tak naprawdę cała tajemnica Królestwa Bożego ciągle jest przed nami. Rozumiemy naprawdę tylko niewiele. Przytoczyłem wam kilka stwierdzeń, które nasz umysł rozpoznaje jako sprzeczności, chociaż te zdania moim zdaniem nie są żadnymi sprzecznościami. Po prostu one tylko świadczą o tym, że my nie jesteśmy w stanie do końca tych rzeczy zrozumieć. A co dopiero, kiedy zaczniemy rozmawiać o Chrystusie? Kiedy powiemy, że Chrystus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Kiedy zaczniemy się zastanawiać nad Chrystologią, kiedy zaczniemy się zastanawiać nad osobą Chrystusa i kiedy nagle jawi nam się to w Biblii, że Chrystus jest przedstawiony jako w pełni Bóg i przedstawiony jest jako w pełni człowiek, dopiero tu zaczyna nasz umysł się grzać. Tu zaczyna nasz umysł się wieszać, mówiąc kolokwialnie. Nie nadąża na tym, nie jest w stanie tego zrozumieć. W końcu musimy powiedzieć, Chrystus to wielka tajemnica. Chrystus jest wielką tajemnicą, bo też Boże Słowo nam o tym mówi. Więc podsumowując, jakie jest znaczenie paradoksu w Biblii? Posłuchajcie tego podsumowania, bo to będzie kilka myśli. Jakie jest znaczenie paradoksu w Biblii? To, że one w Biblii występują, to jest niepodważalne i bezdyskusyjne. Jest wiele spraw, które zostały przedstawione z jednego punktu widzenia i z drugiego punktu widzenia. Może nam się wydawać, że te prawdy się wzajemnie wykluczają. One się nie wykluczają. Należy spojrzeć na to całościowo i zobaczyć to całościowo i spróbować zbić się na wyżyny i spróbować połączyć obydwie rzeczy. Więc jakie jest znaczenie paradoksów? Po pierwsze, paradoksy biblijne świadczą, że Bóg jest niepojęty dla umysłu ludzkiego. Musimy sobie to powiedzieć. Bóg jest niepojęty dla umysłu ludzkiego. Możemy z Biblii zrozumieć tylko tyle, ile Bóg swojej dobroci zechce nam odsłonić i objawić. Nie może się nikt nas chlubić tym, że zna Boga nie wiadomo w jakim zakresie. Nasze poznanie, moje poznanie i twoje poznanie, jedno od drugiego może się różnić. Moje może być inne, twoje może być inne, ale dalej jest to poznanie tylko cząstkowe. Dalej jest to poznanie tylko cząstkowe. Twoja cząstka może być większa, twoja cząstka może być mniejsza, ale dalej jest to poznanie cząstkowe. Musimy to przyjąć, że Bóg jest niepoznawalny dla ludzkiego umysłu, a możemy Go poznać tylko w takim zakresie, w jakim Bóg zechce w swojej łasce i dobroci nam siebie odsłonić i objawić. Druga rzecz. Paradoksy biblijne świadczą o ograniczalności naszego poznania. One świadczą, jak bardzo ograniczone jest nasze poznanie. My bardzo często robimy w ten sposób, że wydaje nam się, że coś zrozumieliśmy i stajemy po tej stronie i będziemy umierać za tą część prawdy, nie zdając sobie sprawy o tym, że istnieje druga strona danego zagadnienia i trzeba jeszcze posłuchać drugiej strony, aby tą prawdę zobaczyć troszeczkę szerzej. Tak jak wam przedstawiłem prawdę o odwiecznym wybraniu Boga i prawdę o wolnej woli człowieka. Zazwyczaj jest tak, że ludzie ustawiają się albo po jednej, albo po drugiej stronie. Stają albo po stronie odwiecznego wyboru i bronią tego, są w stanie umrzeć za to, że Bóg jednak wybiera nas i to nie ma nic wspólnego z nami. A po drugiej stronie stają ludzie, którzy mówią, to nie ma nic wspólnego z tym, co mówisz. Bóg jednak każdemu z nas dał wolną wolę i możesz przyjąć lub odrzucić zbawienie. A może lepiej by było złapać się za ręce i zobaczyć, że z jednej strony Biblia nam mówi o odwiecznym wyborze, a z drugiej strony też nam mówi o tym, że my możemy przyjąć, zaakceptować Ewangelię lub ją odrzucić. Paradoksy biblijne, pozorne sprzeczności prowadzą nas bezpośrednio do tego, żebyśmy wielbili Boga jako tego, który jedynie jest mądry. Bóg jedynie jest mądry. Bracia i siostry, my powinniśmy mieć nisko położony umysł, a nisko położony umysł świadczy o naszej pokorze. Im człowiek mądrzejszy, tym bardziej pokorny. Im człowiek więcej w życiu zrozumiał, tym bardziej pokorny. Im człowiek mniej zrozumiał, tym bardziej waleczny, tym bardziej skrajny w swoich poglądach. Im człowiek więcej poznał, więcej zrozumiał, tym bardziej jest uniżony, tym bardziej jest pokorny, bo zdaje sobie sprawę, jak niewiele rzeczy jeszcze nie wie, jak wiele rzeczy jeszcze nie poznał, jak wiele rzeczy jeszcze nie są w stanie, nie jest w stanie ogarnąć swoim słabym umysłem. Więc tak naprawdę paradoksy biblijne prowadzą nas do tego, żebyśmy Boga wielbili, oddawali Mu chwałę jako temu, który jedynie jest mądry, który jedynie ma wiedzę, który jedynie ma pełnię poznania. Jak powiedziałem, jeszcze to powtórzę, paradoksy uczą nas pokory, bo uświadamiają nam, jak bardzo mało pojmujemy z Bożej rzeczywistości, jak bardzo niewiele rozumiemy z Bożej rzeczywistości. Ta Boża rzeczywistość, która funkcjonuje, ta Boża rzeczywistość, która jest dla nas w pewnym sensie poza zasłoną, jest nam objawiona w jakimś zakresie. Całe życie czytamy Biblię, całe życie ją studiujemy, całe życie ją badamy, całe życie się nad nią pochylamy i stwierdzamy, że i tak nie jesteśmy w stanie wszystkiego pojąć, ani wszystkiego zrozumieć. bracia, siostry, podsumowując, co chcę powiedzieć, do Biblii, do Boga trzeba przychodzić z pokorą, z uniżonym umysłem, bo tylko wtedy Bóg może ci odsłaniać kolejne rzeczy. Tylko wtedy Bóg może cię prowadzić dalej. Tylko wtedy Bóg może naprawdę wziąć cię za rękę i prowadzić jako dziecko. Bardzo często prezentujemy skrajne postawy, myśląc, że w ten sposób stajemy w obronie czegoś, ale tak naprawdę w obronie czego stajemy? Jeśli popatrzymy na rzeczy całościowo, to zobaczymy, że one są o wiele bardziej skomplikowane, niż nam się to na pierwszy rzut oka wydaje. Wezwanie. Bóg jest Bogiem łaski. Bracie, siostro, przyjacielu, jeśli mnie słuchasz, Bóg jest Bogiem łaski, daje zbawienie za darmo. To jest niezaprzeczalna prawda. Ofiara Chrystusa jest ofiarą tylko Jego, tylko On zapłacił. Ale Bóg wzywa cię do tego, abyś się upamiętał i wierzył. To już jest po twojej stronie. Ofiara Chrystusa obejmuje wszystkich ludzi, ale Bóg wzywa ciebie, abyś się upamiętał i wierzył. Jeśli mnie słuchasz, to chcę ci powiedzieć, że nie ma w nikim innym zbawienia. Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, przez które człowiek może być zbawiony. I mimo tego, że sobie z tym poradzić nie możesz i do tej puli dorzucasz jeszcze tych, którzy nie słyszeli Ewangelii, do tej puli jeszcze dorzucasz tych, którzy, nie wiem, umarli za wcześnie, do tej puli dorzucasz jeszcze tych, którzy cierpieli bardzo na tej ziemi, to chcę ci powiedzieć, że nie ma w nikim innym zbawienia. Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, przez które możesz być zbawiony. Twoje zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. Przyjmij łaskę Ewangelii, upamiętaj się, uwierz. A do nas, którzy uwierzyliśmy w Ewangelię, uwierzyliśmy w Chrystusa. Przeżywamy to, że jesteśmy ludźmi zbawionymi, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że należymy do Bożej rodziny. To moje wezwanie do ciebie, do siebie, do nas wszystkich jest takie: swoje zbawienie sprawuj z bojaźnią. Swoje zbawienie sprawuj z bojaźnią. Do końca twoich dni. Do końca twoich dni na tej ziemi. Nie myśl, że wiesz tak wiele. Nie myśl o sobie, że poznałeś całą rzeczywistość. Cała twoja rzeczywistość, którą poznałeś, to jest bardzo mały wycinek rzeczywistości. Cała twoja duchowa rzeczywistość, którą znasz, to jest bardzo niewielki wycinek rzeczywistości. Jeśli to przyjmiesz i będziesz miał pokorny, uniżony umysł, Bóg będzie cię prowadził. Bóg będzie ci objawiał nowe rzeczy. Bóg będzie cię prowadził przez swoje słowo. Bóg będzie cię trzymał za ręce. Bóg będzie współpracował z tobą. Bóg będzie ci pokazywał drogę, po której masz iść. A naszym celem jest tutaj na ziemi ufać Chrystusowi, wierzyć Chrystusowi, wykonać Jego wolę, wykonać Jego dzieło i odejść do wieczności. Nic innego się nie liczy. Wszystko inne jest niewiele warte. Zapraszam cię, abyś stanął przed Bogiem, porozmawiał z Nim o swoim życiu, o swoim poznaniu, o swoim zrozumieniu. Jak pojmujesz rzeczywistość, która jest wokół ciebie, jak pojmujesz rzeczywistość Bożą? Czy tak naprawdę myślisz, że wiesz wszystko? Że wiesz tak wiele? Halleluja. Powstajmy, bracia i siostry, do modlitwy. Chcielibyśmy spędzić czas modlitwy.